Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić fragmentem z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. I przeczytam pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 7 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, pomimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Także fragment, słuchajcie, no, zaczyna się wspaniale od słów: błogosławiony niech będzie Bóg. I niech będzie błogosławiony. Tak jest. I słuchajcie, jest całe mnóstwo powodów, nie? Dla których możemy błogosławić Boga, dziękować Mu i wywyższać Jego imię. I nawet jak czytamy w Starym Przymierzu, w psalmach, za co dziękowali Izraelici Bogu, i możemy się przyjrzeć tym rzeczom. I tam na przykład widzimy, że oni wspominają, co Bóg z nimi wspaniałego zrobił, czyli że, no nie wiem, pokonał Egipcjan, że wyprowadził ich tam z niewoli, że obiecał im jakąś wspaniałą ziemię, gdzie będą mogli żyć. I te wszystkie inne rzeczy, które Izraelici wspominali, nie? I zobaczcie, jakbyśmy porównali to z tym, co tutaj jest napisane, nie? Co my mamy obiecane, co oni mieli obiecane, Izraelici w Starym Przymierzu. I naprawdę mamy dużo większe i dużo lepsze powody nawet, żeby błogosławić Bogu, ponad to, co mieli Izraelici, gdzie oni już błogosławili za te błogosławieństwa, które mieli wtedy. I tak naprawdę tutaj mamy kilka wymienionych takich rzeczy, o których tutaj apostoł Piotr mówi. Mówi o tym, że według jego wielkiego miłosierdzia, że odrodził nas, nie? Mamy odrodzenie. Mamy mowę o tym, że dał nam nadzieję na przyszłość. Mówi o dziedzictwie jakimś, zachowanym dla nas. I mówi, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Wszystko wspaniałe i wielkie obietnice, których nie mieli wcześniej ci Izraelici, nie? I czasami jak sobie tak człowiek pomyśli, że Bóg się trochę gniewał tam na nich, jak szli do tej ziemi obiecanej, że narzekali na przykład na trudny los, na swoje życie, ponieważ obiecał im jakąś tam ziemię obiecaną. To pomyślcie, co nam obiecał, nie? Nie jakieś tam, że tam będą dużo baranów, że deszcz będzie padał, że będziecie mieli dobrobyt jakiś taki, ten materialny, no i że nie będziecie musieli służyć Egipcjanom. I to już było coś wielkiego i to już jakby Bóg mówił, że no nie podobało mu się, jak tam narzekali, że ciężko na tej pustyni i w ogóle, a najlepiej to, żebyśmy poginęli. No i chciałbym tak właśnie powiedzieć krótko o tych rzeczach, o których tutaj jest mowa, i apostoł Piotr nazywa to wielkim miłosierdziem dla nas, nie? Te rzeczy, które Bóg nam uczynił. No i na początek właśnie mówi o tym odrodzeniu, tak? Że odrodził nas Bóg. I powiem wam szczerze, że jak ja sobie myślę o swoim momencie, kiedy uwierzyłem w Chrystusa, kiedy zostałem, jak to mówimy, narodziłem się na nowo, uwierzyłem, to no, uważam, że to był najlepszy, najwspanialszy moment w moim życiu, powiem szczerze. I nie wiem, czy już drugi taki będzie tutaj na ziemi, pewnie nie. Ale jak tak człowiek sobie pomyśli, nie? Że ile tu milionów czy miliardów ludzi żyje po prostu w jakiejś nieświadomości tego w ogóle, co my tu robimy, po co my tu jesteśmy, bez jakiegoś celu większego. I jak sobie pomyślę, że ja miałem taki moment, że jestem, no, mogłem poznać prawdę, że znam Boga, że Bóg mnie przemienił, że teraz mogę wiedzieć, że ten Bóg naprawdę istnieje, tak? Że mogę mieć z Nim żywą relację, że On mnie przemienia na swój obraz. To jest to coś naprawdę, no, niesamowitego i to jest coś naprawdę o wiele, wiele większego niż po prostu wyjść z Egiptu na przykład, nie? Gdzie tam cię mierzyli Egipcjanie. Więc no, to jest przede wszystkim pierwsza i wspaniała tutaj rzecz, którą Bóg robi właśnie według swojego wielkiego miłosierdzia. To jest to, że nas odrodził, nie? I czasami sobie tak człowiek myśli, no, a kim ja takim jestem ważnym, że akurat ja miałem to szczęście na przykład, że mogłem uwierzyć, nie? Więc dla mnie osobiście i myślę, że dla nas osobiście powinno być to jakimś wielkim też wyróżnieniem i też jakąś wielką radością, że jednak no, możesz znać prawdę, możesz mieć otwarte oczy, możesz wiedzieć, tak, o co tu chodzi, możesz znać Ewangelię i z tego jak najbardziej powinniśmy i za to błogosławić naszego Ojca w niebie, jak tu jest napisane, tak, według wielkiego swojego miłosierdzia to dla nas zrobi. Mówi o nadziei, że dał nam żywą nadzieję. A żywa nadzieja to nie jest taka nadzieja, że no mam nadzieję, że to jakoś to tam będzie, tylko coś zapowiedział dla nas, tak? Jakąś chwalebną przyszłość, o której czytamy w Słowie Bożym. Przepowiedział nam, że będzie takie Królestwo Boże, że będziemy żyli wiecznie, że mamy jakiś cel tutaj na ziemi, do którego zmierzamy. Coś, co teraz będziemy wykonywać, będzie miało przełożenie na tą wieczność, że możemy stać się uczestnikami tej właśnie pracy na rzecz Królestwa Bożego i że to jest pewne, tak? To jest żywa i pewna nadzieja, którą możemy mieć, że kiedyś tam, nie wiem, będzie jakieś życie wieczne, że my tam będziemy i to dał nam Bóg Ojciec, nie? I przez Chrystusa, jak tutaj jest napisane, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I ta nadzieja to jest znacznie większa nadzieja niż to, że kiedyś gdzieś tam będę miał trochę więcej baranów, deszcz będzie padał, kiedy trzeba i będę miał ładny dom na przykład, nie? A to są mniej więcej obietnice takie, jakie dostali Izraelici na pustyni. Dalej mówi więcej o tym dziedzictwie, które mamy i mówi, no przede wszystkim, że dziedziczymy coś i myślę, że z dziedziczeniem no to jest tak, że to nawet tutaj na ziemi są rodzice, no i wiadomo, że to, co oni tam mają i uzbierają, no to przekazują potem swoim dzieciom. No i tak samo mamy tutaj. Czytamy w Słowie Bożym, że Chrystus w liście do Hebrajczyków jest dziedzicem wszech rzeczy. Tak? Wszystko dziedziczy. Tak? Wszystko należy do Niego. I czytamy o tym, że my jesteśmy współdziedzicami razem z Nim. Że wszystko, słuchajcie, będzie należeć do nas. I że Bóg to dziedzictwo przygotował, tu jest napisane, dla was. Tak? Że ono jest przygotowane dla was. I myślę, że tak jak dzieci coś tam przygotowują dla swoich rodziców, na odwrót. Rodzice przygotowują dla swoich dzieci coś. Podobnie Bóg tutaj przygotował królestwo, nie? Samo sens istnienia tego królestwa, ono jest dla was. Dla ludzi, których stworzył, których chce, żeby byli tam i wiecznie żyli. Czyli w tym Królestwie Bożym. I myślę, że często bardzo dużą uwagę odnosimy to, że Bóg coś czyni dla swojej chwały. I oczywiście, że czyni. I jest chwalebny, nie? Natomiast zobaczcie, że ta idea istnienia w ogóle tego życia wiecznego i królestwa jest dla nas. To jest podkreślone. I szczerze powiedziawszy, podejrzewam, że Bogu nic nie brakuje nigdy. U Niego nie ma żadnego niedostatku. I ani Mu to królestwo niepotrzebne jest, bo On jest królem i bez tego królestwa. I jak nie było świata, jeszcze nic nie stworzył, to też u Niego wszystko było w porządku. Więc tak naprawdę to, co Bóg zrobił, to królestwo, to, że będzie taki czas i że my tam będziemy, to jest tylko i wyłącznie zrobione dla nas, ze względu na to, żeby po prostu z miłości, jak tu jest napisane, z wielkiego swojego miłosierdzia. I mówi o tym dziedzictwie, że ono jest nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Nie? Czyli dziedzictwo, które nigdy nie przeminie, ono zawsze będzie, nie będzie skalane jakimś grzechem, jakimś złem, będzie tam zawsze sprawiedliwość i no niezwiędłe, czyli no nie będzie, tak jak widzimy tutaj, imperia, królestwa się tam upadają, podnoszą się raz lepiej, raz gorzej, a to królestwo zawsze będzie chwalebne, nigdy nie będzie więdnąć. I kiedy człowiek tak sobie o tym pomyśli wszystkim, to aż tak przychodzi na myśl, że to jest zbyt piękne, żeby to w ogóle prawdziwe mogło być, nie? Że ja kiedyś gdzieś tam w jakimś Królestwie Bożym miałbym żyć na wieki, tak? I w radości, i w szczęściu, i w miłości, jak to jest napisane też w innych listach. No ale tak dokładnie mówi Słowo Boże, nie? Więc to są te wielkie obietnice Boże, które Bóg dla nas tutaj ma. No właśnie, musimy w nie jak najbardziej wierzyć, to co jest napisane. Więc tym bardziej właśnie to, co apostoł Piotr tutaj pisze, poprzez wiarę w te rzeczy, że wierzymy w to, możemy powiedzieć właśnie, niech będzie Bóg błogosławiony, nie? Za te wszystkie rzeczy. Zobaczcie, co jest jeszcze napisane o tym dziedzictwie, że to dziedzictwo jest w niebie zachowane dla nas. Więc jeżeli to dziedzictwo jest w niebie zachowane, to jeżeli twoje życie chrześcijańskie opiera się na tym, że to tutaj ty chcesz mieć dobrze i fajnie, to będziesz bardzo rozczarowany, nie? To jest to, że nie żyjemy tutaj dla tego życia, bo te wszystkie chwalebne i wspaniałe rzeczy mają być później. Że ono, to dziedzictwo, jest zachowane w niebie. Więc nawet kiedy, słuchajcie, pomyślimy sobie o tych wielkich mężach bożych, o samym Chrystusie, czy oni mieli fajnie na ziemi tutaj? Absolutnie nie. Mieli naprawdę trudno często. To oczywiście są wyjątki. Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale ile to ukamienowano, ile ludzi cierpiało chwalebnie, tak, na chwałę Bożą. Także podkreśla tutaj apostoł Piotr, że słuchajcie, dziedzictwo nasze jest w niebie, więc nie oczekuj aż tak, że tutaj tego, nie wiem, spełnienia się, błogosławieństwa i że to jest jakby w przyszłości. I nawet apostoł Paweł powiedział coś takiego, że jeżeli w tym życiu pokładamy tylko ufność, no to jesteśmy trochę godni pożałowania, nie? Bo tutaj to za dużo to nie dostaniesz z tego życia. To życie dostaniesz później, tak? Jeśli jesteś wierzący, jeśli wytrwasz w wierze, nie? Więc to mieliśmy mieć perspektywę. I no właśnie, też myślę, że moglibyśmy sobie sami zadać pytanie, że skoro są te obietnice, nie? I mówimy, że w nie wierzymy. I mówimy, że nasze dziedzictwo jest w niebie, to myślę, że powinniśmy tak żyć, jako obywatele nieba przede wszystkim, nie? Kiedy, no właśnie, trochę głupio to brzmi, jak mówimy, ja jestem obywatelem nieba, tam jest moje dziedzictwo, ale tutaj na ziemi zajmuję się tylko sprawami, nie wiem, tymi ziemskimi. Jeśli jesteśmy obywatelami nieba, to powinniśmy myśleć o tym właśnie, co jest tam. Pan Jezus powiedział, mówi, słuchajcie, nie zbierajcie skarbów tu na ziemi, gdzie mól tam niszczy, rdza i inne rzeczy, ale zbierajcie skarby tam w niebie. Nie? Tam nic nie zniszczy, tam jest wszystko niezniszczalne i myślę, że poprzez takie praktyczne nasze życie pokazujemy naprawdę, nie tylko słowa, że wierzymy w coś, że jesteśmy rzeczywiście obywatelami nieba, że my wierzymy w to, no właśnie, co Chrystus nam powiedział. No więc z jednej strony, słuchajcie, jest dziedzictwo tutaj ziemskie jakieś, o które możemy zabiegać, nie wiem, nasza kariera, praca, żeby to tam wszystko jak najlepiej było. To wszystko przeminie, tak? To wszystko umrze, jak tutaj Słowo Boże mówi. Nagi wyszedłem z łona matki, nagi wrócę. Coż tutaj wypracujesz, to i tak będziesz musiał oddać. Nic na drugą stronę z tego nie weźmiesz. Natomiast kiedy mamy w ogóle możliwość i przywilej, nie? Mieć udział w czymś, co jest niezniszczalne i jest na wieki i mówimy, że w to wierzymy, tym bardziej powinniśmy właśnie do tego się przykładać. No to jest to, co Pan Jezus powiedział. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego przede wszystkim, nie? Więc to jest to. No i piąty werset mówi też o kolejnej rzeczy, którą tutaj mamy, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Czyli jeśli wierzymy w zbawienie, to Bóg nas strzeże swoją mocą. I powiem wam szczerze, że za dużo wam tutaj nie powiem na ten temat, ale powiem wam, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. I w sumie, ale jak dokładnie i jak to tam, no nie wiem, po prostu przyjmuję to za pewnik jakiś, że o ile wierzymy w zbawienie, bo jest napisane, że przez tą wiarę naszą, jest Bóg nas strzeże na tym ziemi, tak? Jesteśmy zachowani. I zobaczcie, szósty werset mówi, weselcie się z tego, nie? Różne w życiu można mieć powody do radości, różne tam zadowolenia. Warto czasami sobie się zastanowić, co jest takiego w moim życiu, co mi przynosi radość, nie? Z czego się cieszę, co mi sprawia, nie wiem, radość, no właśnie, szczęście. Co jest moim szczęściem? Apostoł Piotr mówi, słuchajcie, z tego się cieszcie, tak? Z tych rzeczy, o których tutaj wymieniłem wcześniej, tak? Miejcie to na uwadze, miejcie w pamięci, to są wielkie rzeczy, z tego naprawdę powinniście się cieszyć. Bo jeśli nasza radość jest oparta czasami na naszym... czasami no różne mamy tam przyczyny, tak, swojej radości. Czy jest mi lepiej, czy jest mi gorzej na tym świecie, czy jestem zdrowy, czy jestem chory. To są wszystko takie radości bardzo chwiejne, bo one są zależne od okoliczności, od tego, jak nam dobrze idzie, czy nam niedobrze idzie, od tego, czy spełnione są nasze jakieś pragnienia, czy nie są spełnione. Natomiast kiedy weselimy się i nasza radość jest w tym, w tej obietnicy Bożej, w tym, co On zapowiedział dla nas, albo w tym, co już zrobił dla nas, to jest zawsze, tak? Ona jest zawsze, zawsze możemy cieszyć się z tego, że Chrystus umarł za nasze grzechy, bez względu na to, czy nam się dobrze powodzi, czy się niedobrze powodzi, czy jesteś biedny, bogaty. Zawsze możesz przez wiarę właśnie mieć nadzieję w te wszystkie obietnice Boże, które tutaj są wymienione, że kiedyś będziesz w niebie, też ci nikt tego nie odbierze. Jeśli masz tą wiarę, przez tą wiarę nadzieję właśnie, to i będziesz miał też radość z tego, nie? Że kiedyś będziesz właśnie w niebie. I to jest, słuchajcie, powód do radości i to powinien być fundament naszej radości jako chrześcijanie, czyli to, co Bóg dla nas zrobił. Nawet jest taki fragment, kiedy Pan Jezus rozpuścił apostołów, nie apostołów, 70 uczniów, oni wrócili zadowoleni, a nawet tam demony są nam posłuszne, nie? A Pan Jezus do nich tam spokojnie, słuchajcie, nie cieszcie się z tego, że demony są wam posłuszne, tylko cieszcie się, że wasze imiona są w niebie zapisane, nie? Bo to z demonami i z walką duchową to jest tak, że raz ty przyłożysz demonowi, a drugi raz on tobie może przyłożyć i już tak radośnie wtedy nie będzie, nie? Więc, a kiedy to jest zakorzeniona nasza radość w tym, co Chrystus dla nas zrobił, tak? To, że imiona są zapisane w niebie, że masz obietnicę, ona jest zawsze, więc też nie powinna nasza radość wynikać z tego, jak dobrze nam idzie w naszym życiu chrześcijańskim, nie? Coś zrobiłeś dla Boga, jest radość. Ty jest trochę gorzej, wiadomo, że jeszcze się źle czuł trochę, ale dalej możesz mieć radość. Jego obietnice się nie zmieniają, nie? Cały czas jest to, co Bóg obiecał, to dalej jest aktualne. No i tutaj mamy takie przejście, nie? Kiedy apostoł Piotr powiedział o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, jakie Bóg nam zapowiedział, teraz przechodzi do tych rzeczy trudniejszych, czyli takiej rzeczywistości dnia codziennego. I bardzo ważne jest, myślę, w tym wszystkim, że najpierw powiedział o tych wszystkich rzeczach, a potem dopiero mówi o jakichś próbach, o jakimś zasmuceniu i innych rzeczach, bo zobaczcie, jak to zmienia perspektywę. Kiedy masz wiarę, kiedy masz nadzieję, kiedy możesz się cieszyć z tego, co Bóg i masz to w pamięci, to kiedy przychodzą te trudne jakieś momenty w życiu, to przechodzisz je, nie? To dodaje siły, to dodaje jakby energii i mówisz sobie, dobrze, jest trudno, coś tam nie wychodzi albo jestem rozczarowany z czymś, ale będę w Królestwie Bożym, Chrystus mi obiecał, nie? A zobaczcie, co by było, gdyby usunąć to wszystko, tak? Zlikwidować tą wiarę i pozostają tylko te smutki, tylko te doświadczenia, jak tu jest napisane, nie? No i co wtedy? No wtedy człowiek upada na duchu zdecydowanie. Mówi, tak jak ci tam Izraelici na pustyni, a po co to wszystko, tak? Już nie mogli, właśnie Bóg im coś obiecał, ale nie mieli tego jakby powiązanego z wiarą, jak to czytamy też w liście do Hebrajczyków, coś dobrego, tylko na tu teraz myślenie całe było skupione i wtedy człowiek się łamał, nie? Mówił, jak to ciężko, ja sobie inaczej wyobrażałem próby, doświadczenia. Dlatego niezwykle istotne jest, żebyśmy po prostu wierzyli w te rzeczy, które Chrystus nam dał, które obietnice Boże, które mamy, bo to naprawdę, to są te rzeczy fundamentalne często w wierze chrześcijańskiej, te główne prawdy, które najbardziej wpływają i zmieniają nasze życie. Takie jak to, że Chrystus umarł za nasze grzechy, nie? Kiedy pojawiają się wątpliwości co do miłości Bożej względem nas, no, można popatrzeć na krzyż. Zresztą to mówi list do Rzymian, że dowód miłości Bożej względem nas jest taki, że Chrystus umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. To jest dowód, nie? Więc takie fundamentalne prawdy, jak to o królestwie, jak to o tej zapowiedzi przyszłego życia, one jak najbardziej budują nasze życie chrześcijańskie. Kiedy nasz jakby wzrok duchowy, kiedy zostanie to zasłonięte, kiedy nie mamy tej takiej żywej nadziei, wiary w te rzeczy, to po prostu robi się ciemno, bym powiedział. Tak? Przychodzą trudne chwile i człowiek zaczyna podupadać jakoś. Tak? Nie widzi już tam, że coś było zapowiedziane. Dlatego pierwsza rzecz, jaką tutaj apostoł Piotr robi, to przypomina nam te wszystkie rzeczy wspaniałe, które Chrystus nam przez swoją śmierć na krzyżu kupił, tak, które mamy, które będziemy mieli. I mówi o tych właśnie trudniejszych rzeczach w życiu, jak są próby, inne niedogodności. Mówi tak, weselcie się z tego, czyli z tych wszystkich rzeczy, pomimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Są próby, ale one są konieczne. Jest napisane, że po pierwsze, że jesteśmy zasmuceni i próbowani na krótko. Nie? I słuchajcie, wobec wieczności, to co by tutaj na ziemi nie było, to i tak zawsze będzie krótko. Nie? Więc nawet jak przeżyjemy te życie nasze tutaj, no będąc próbowani, to i tak warto, no bo dla wiecznego życia. I jest napisane, gdy trzeba, czyli zachodzi taka potrzeba. Potrzeba jest, żeby te próby i trudne rzeczy przychodziły, przez które jesteśmy zasmuceni. I tak naprawdę apostoł Piotr mówi, po co to jest potrzebne? Żeby to się objawiło ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Więc mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa, kiedy On się objawi i będziemy musieli stanąć przed Nim. No i słuchajcie, z jaką wiarą chcielibyście stanąć przed Chrystusem, nie? Czy z taką wiarą, która no właśnie jest taka, która jest wdzięczna, ma nadzieję, ma radość, że trwacie przy Nim, tak? Że nie jest tak, że dzisiaj jestem przy Bogu, jutro nie, potem znowu pokutuję, jestem przy Bogu, potem nie. Że nie ma takiego wahania, ale że trwasz przy Bogu, jesteś z Nim, żyjesz z Nim, nie? Czy może miałaby być taka wiara, że no właśnie, że zamiast ku chwale i czci, że jesteś wierny, to będzie, może trzeba będzie się, nie wiem, wstydzić za swoją wiarę, tak? Że pół życia zmarnowane, tu służyłem, tutaj mi się nie chciało, tutaj jakieś inne wątpliwości, tutaj już nadzieja jakoś podupadła. Więc apostoł Piotr mówi o to, o tym, że gdy się objawi Chrystus, żebyśmy właśnie, żeby ta wiara nasza była cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane i żeby to było ku naszej chwale i sławie. I jak przyjść z punktu A do punktu B, kiedy masz taką wiarę właśnie, no jeszcze powiedzmy chwiejną, czy twoja relacja z Bogiem jest taka, że no raz jesteś, raz nie i zmagasz się. No właśnie, próby. To jest właśnie ten element, który wyrabia tą wytrwałość. Wytrwałość, czyli to, że jesteśmy stale przy Bogu. I przeczytam właśnie z listu Jakuba, to jest też list o próbach, te pierwsze wersety w tym liście, gdzie on dokładnie to samo mówi, Jakub, nie? Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Znowu o tym mówi, tak? Że te próby są po to, żeby nas wydoskonalić. Że kiedy staniesz przed Chrystusem, najważniejszy moment w twoim życiu będzie, to będzie wycena twojego życia. Pan Jezus jakby wtedy wyda jakiś werdykt, czy dobry sługo byłeś, czy tam niedobry. Nie? Żebyście byli właśnie doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. I zobaczcie, że te próby są dobre, dlatego że one wywołują wytrwałość. Czyli to, co jest niezbędne do wszystkiego w życiu. Nawet nie w życiu duchowym, słuchajcie, tak? Nawet jak człowiek chce się odchudzić, to też potrzebuje wytrwałości, nie? Jak będę się odchudzał 3 dni, a potem się znowu najem, to nic mi za bardzo to nie pomoże, nie? Potrzebna jest wytrwałość. Jak pójdziesz na siłownię i chcesz zbudować mięśnie, to w tydzień też ich nie zbudujesz, nie? To jest jakby maraton. Więc widzicie, że wytrwałość jest niezbędna w ogóle do jakiegokolwiek progresu w życiu chrześcijańskim. Że musimy nauczyć się trwać przy Bogu. On tutaj mówi w 4 wersecie, nie, że wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego. Tak? Bez tego, bez trwałości pewnej, stabilności w wierze, no nie będzie żadnego wzrostu, bo to trzeba trwać przy Chrystusie i być z Nim, żeby On nas uczył, żebyśmy wzrastali. I widzicie, że te wszystkie próby i te wszystkie rzeczy mają wywoływać właśnie w nas wytrwałość. Że kiedy jest ciężko i jesteśmy dociśnięci i wtedy, no nie wiem, stoi na ostrzu noża, może właśnie trzeba zdecydować, no idę w prawo czy w lewo, nie? To żyję z Bogiem czy nie żyję z Bogiem? No i obyśmy zawsze mówili, dobra, żyję z Bogiem. I często myślę, że upadamy, ale o ile my zawsze staramy się podnieść i walczymy o tą swoją wiarę, żeby była stabilna, żebyśmy zawsze byli przy Bogu, to wierzę, że wzrastamy w sile, wzrastamy w tym właśnie, w tej wytrwałości, o ile no właśnie nie poddajemy się, nie? Nie mówimy, a dobra, to już tam byle, tylko już pomarł na tej pustyni i już. Więc nie poddawać się, właśnie walczyć, tak? Bóg będzie przygotowywał ciężkie chwile w naszym życiu, ale to jest po to, żeby kiedyś staniemy przed Nim po prostu, żeby mógł powiedzieć, o, że będzie tobie ku chwale i czci, że staniesz, o, to był wierny człowiek, tak? Proszę bardzo. Były tutaj trudne chwile, przychodziło to i to, a on wiernie tutaj, nie wiem, służył, żył ze mną, nie odchodził gdzieś tam no, w prawo i w lewo. Więc widzimy, jak najbardziej konieczne są te rzeczy w naszym życiu trudne. Mają nas po prostu wydoskonalić, nie? Że kiedyś, kiedy spotkamy Chrystusa, to Właśnie, to wszystko będzie tak, jak należy. I w zasadzie tyle, co chciałem wam powiedzieć. Podsumowując, no główną rzeczą tak naprawdę, którą chciałem nam przypomnieć, to jest właśnie to, powiem szczerze, i sam sobie, te wszystkie obietnice Boże, które właśnie tutaj mamy, o tym Królestwie Wiecznym i o tych wszystkich rzeczach wspaniałych, które Bóg już zrobił i które zapowiedział. Naprawdę jest tak, kiedy my o tym nie myślimy i to łatwo, myślę, umyka z naszych umysłów gdzieś tam, nie? Jest źle, to ty nie myślisz pewnie o Królestwie Bożym jakimś, że kiedyś coś tam gdzieś będzie, tylko często może pojawia się właśnie narzekanie. I jak ważne, słuchajcie, w życiu naszym jest, żebyśmy mieli właśnie taką wiarę, że mieli w pamięci te wszystkie rzeczy, które Bóg zapowiedział dla nas i wiedzieli też o tym, że to dziedzictwo jest w niebie, tak? Nie spodziewajmy się tutaj, że będzie łatwo, pięknie i przyjemnie, że pałace będą, ale że miejmy wiarę w te wszystkie zapowiedzi, które mamy tutaj w Słowie Bożym, które mamy dane i wtedy, słuchajcie, te wszystkie trudne momenty w życiu zupełnie inaczej się przechodzi. Zwycięsko, tak? Zawsze wierzysz w to, że będzie dobrze, że trzymasz się Boga, że po prostu masz tą wiarę i to właśnie chciałbym nam tak odświeżyć w pamięci, abyśmy właśnie pokładali nadzieję w tych obietnicach, nie? Że jest Królestwo Boże, że jest dziedzictwo dla nas zachowane w niebie, bo to jest taka podstawowa informacja z Biblii, tak jak to, że Chrystus umarł, ale naprawdę to są te rzeczy, które jakby zmieniają nasze życie, jeśli mamy je w sercu, w umyśle i nimi żyjemy. Amen.